Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Kultura strachu Barry'ego Glasnera to książka z pogranicza socjologii, krytyki mediów i analizy polityki publicznej. Po raz pierwszy opublikowana w 1999 roku, a później rozszerzona o nowsze realia amerykańskie, bada paradoks społeczeństwa, w którym poczucie zagrożenia często rośnie niezależnie od rzeczywistej skali ryzyka. Glasner nie twierdzi, że przestępczość, uzależnienia, przemoc czy problemy zdrowotne nie istnieją. Pyta raczej, dlaczego uwaga opinii publicznej skupia się na wybranych, dramatycznych zagrożeniach, podczas gdy inne, lepiej udokumentowane problemy pozostają na dalszym planie. Autor pokazuje, jak media, politycy, organizacje interesu i eksperci medialni mogą zamieniać pojedyncze zdarzenia w pozorne trendy. Analizuje m.in. lęki związane z przestępczością, narkotykami, młodzieżą, mniejszościami oraz rodzicielstwem nastolatek. Celem książki jest rozwinięcie bardziej ostrożnego, opartego na danych sposobu oceniania społecznego ryzyka i publicznych alarmów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, anegdota zamiast danych jako źródło społecznej paniki. Centralnym argumentem Glasnera jest rozróżnienie między zdarzeniem, które silnie działa na wyobraźnię, a zjawiskiem, które rzeczywiście jest częste i społecznie doniosłe. Dramatyczna historia ofiary przemocy, dziecka skrzywdzonego przez rówieśnika albo kierowcy zaatakowanego na drodze może być prawdziwa i poruszająca. Sama w sobie nie dowodzi jednak, że podobne przypadki tworzą szeroki, rosnący trend. Autor krytykuje praktykę, w której pojedyncze relacje zastępują analizę danych o częstości, zmianach w czasie oraz porównaniu ryzyka z innymi zagrożeniami. Taki mechanizm jest skuteczny, ponieważ odbiorcy łatwo zapamiętują konkretne, emocjonalne obrazy, a dużo trudniej interpretują statystyki i ich ograniczenia. Media zyskują uwagę dzięki wyjątkowości i dramatowi, natomiast politycy mogą zyskiwać poparcie, obiecując szybkie działania przeciw rzekomemu kryzysowi. Glasner podkreśla, że problem nie polega na przekazywaniu złych wiadomości, lecz na braku proporcji. Gdy wyjątek przedstawia się jak regułę, odbiorca zaczyna przeceniać prawdopodobieństwo zagrożenia. Książka zachęca więc do prostych pytań, jak duża jest skala zjawiska. Z czym ją porównano? Czy źródło podaje pełny kontekst i czy alarm opiera się na systematycznych badaniach, a nie wyłącznie na chwytliwych przykładach? Po drugie, media i polityka jako system wzmacniania lęku, Glasner opisuje kulturę strachu nie jako spontaniczną, zbiorową reakcję, lecz jako rezultat procesu,
burdu, którym różni aktorzy mają interes w nagłaśnianiu zagrożeń.
Programy informacyjne i telewizyjne debaty konkurują o uwagę, dlatego dramat, konflikt i zagrożenie bywają atrakcyjniejsze niż spokojne wyjaśnienie danych. Politycy mogą wykorzystywać lęk, aby uzasadniać zaostrzenie prawa, zwiększenie wydatków, ograniczenia wobec określonych grup albo własną rolę jako obrońców bezpieczeństwa. Organizacje i komentatorzy zyskują natomiast widoczność, gdy przedstawiają problem jako pilny i wyjątkowy. Autor nie redukuje tego mechanizmu do jednego spisku. Pokazuje raczej, że logika medialna, rywalizacja polityczna i ekonomia uwagi mogą wzajemnie się wzmacniać, nawet gdy uczestnicy procesu nie działają wspólnie. Ważna jest też rola języka. Określenia sugerujące epidemię, falę, plagę lub zagrożenie dla wszystkich tworzą wrażenie powszechności, choć fakty mogą wskazywać na znacznie bardziej ograniczony problem.
Skutkiem jest przesunięcie debaty od pytań o przyczyny i skuteczne rozwiązania ku pytaniu, kto jest winny i kogo należy się obawiać. W ten sposób publiczny lęk staje się zasobem politycznym oraz medialnym, a nie wyłącznie odzwierciedleniem rzeczywistości. Po trzecie, przestępczość i mit wszechobecnej przemocy.
Jednym z najważniejszych pól analizy w książce jest rozbieżność między obrazem przestępczości w przekazie publicznym, a jej rzeczywistym rozkładem i zmianami. Glasner zwraca uwagę, że relacje o brutalnych przestępstwach dominują w wiadomościach, ponieważ są łatwe do przedstawienia jako osobiste dramaty. Powtarzane obrazy zabójstw, napaści i zagrożeń na ulicy mogą jednak wytworzyć przekonanie, że każdy człowiek jest stale narażony na podobne doświadczenie. Autor podważa także skłonność do traktowania niepokojących incydentów jako dowodu ogólnego rozpadu porządku społecznego. Szczególnie ostro analizuje etykietowanie młodych ludzi jako pokolenia wyjątkowo brutalnego, czyli tzw. killer kids. Taka narracja może prowadzić do poparcia dla surowszych kar i traktowania młodzieży przede wszystkim jako potencjalnego zagrożenia. Zamiast do analizy warunków sprzyjających przemocy, Glasner nie proponuje naiwnego lekceważenia ofiar ani rezygnacji z bezpieczeństwa. Jego punkt jest bardziej wymagający. Polityka bezpieczeństwa powinna wynikać z wiarygodnych wzorców ryzyka, a nie z najbardziej medialnych przypadków. Gdy społeczeństwo przecenia zagrożenie przemocą ze strony obcych, może przeznaczać energię i środki na działania o ograniczonej skuteczności, zaniedbując mniej widowiskowe źródła szkód. Po czwarte, kozły ofiarne mniejszości, nastolatki i osoby używające narkotyków, książka pokazuje, że kultura strachu często przypisuje zagrożenie całym kategoriom ludzi. Glasner analizuje lęki skupione wokół mniejszości rasowych i etnicznych, młodzieży, nastoletnich matek oraz osób używających narkotyków. W każdym z tych przypadków publiczna narracja może upraszczać złożone problemy społeczne do obrazu groźnej grupy. Takie uproszczenie zaciera różnice między ludźmi, ignoruje warunki ekonomiczne, dostęp do edukacji, politykę mieszkaniową czy nierówności w opiece zdrowotnej. Autor wskazuje, że język alarmu łatwo łączy zachowanie jednostek z rzekomą naturą całej zbiorowości. Nastolatka zostaje symbolem moralnego kryzysu, młody człowiek symbolem przemocy, a osoba uzależniona symbolem przestępczości, mimo że rzeczywiste sytuacje są znacznie bardziej zróżnicowane. Konsekwencje nie ograniczają się do błędnych opinii. Strach może usprawiedliwiać stygmatyzację, bardziej represyjne rozwiązania i polityki, które nie odpowiadają na źródła problemów. Glasner przekonuje, że należy odróżniać realne trudności, takie jak uzależnienia czy ubóstwo, od narracji, które czynią z wybranych grup wygodnych winowajców. To rozróżnienie ma znaczenie etyczne i praktyczne. Skuteczne działania wymagają dokładnego rozpoznania problemu, podczas gdy społeczna panika nagradza szybkie osądy oraz proste podziały na niewinnych i niebezpiecznych. Na koniec, koszt błędnie ulokowanej uwagi i potrzeba proporcjonalnej oceny ryzyka, najgłębsza stawka argumentu Glasnera dotyczy nie tylko niepotrzebnego niepokoju, lecz także kosztu alternatywnego. Kiedy debata publiczna jest zdominowana przez głośne, lecz nieproporcjonalnie przedstawiane zagrożenia, mniej uwagi pozostaje dla problemów powodujących trwałe i szerokie szkody. Autor pokazuje, że strach może deformować priorytety instytucji, rodzin i wyborców. Rodzice mogą ograniczać dzieciom zwykłą samodzielność z powodu wyolbrzymionych obaw. Obywatele mogą popierać rozwiązania oparte na karaniu, a decydenci mogą kierować środki tam, gdzie presja medialna jest największa. Nie znaczy to, że ocena ryzyka ma być chłodna w sensie moralnym. Współczucie dla ofiar pozostaje konieczne, ale nie powinno zastępować pytania o skalę, przyczyny i skuteczność interwencji. Praktyczna lekcja książki polega na budowaniu proporcjonalności. Warto sprawdzać, czy wzrost liczby relacji medialnych oznacza wzrost samego zjawiska. Czy dane obejmują dłuższy okres oraz jakie ryzyka są pomijane, ponieważ nie dostarczają spektakularnych obrazów. Rozszerzone wydania książki podkreślają, że ten sposób myślenia zachowuje aktualność w nowych środowiskach politycznych i medialnych. Technologia zmienia tempo obiegu alarmujących informacji, ale podstawowy problem pozostaje ten sam: emocjonalna widoczność nie jest miarą społecznej wagi. Podsumowując, kultura strachu będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych socjologią, mediami, polityką publiczną i sposobem, w jaki społeczeństwa oceniają zagrożenia. Przyda się studentom, dziennikarzom, nauczycielom, osobom pracującym w administracji oraz każdemu, kto chce bardziej świadomie interpretować alarmujące wiadomości. Jej główną korzyścią nie jest dostarczenie jednej prostej odpowiedzi na pytanie, czego należy się bać. Glasner proponuje zestaw intelektualnych nawyków: odróżnianie anegdoty od trendu, sprawdzanie proporcji, badanie źródeł danych i pytanie, komu służy przedstawianie problemu jako kryzysu. Do umiejętności użyteczne także poza amerykańskim kontekstem, choć konkretne przykłady autora dotyczą przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Na tle wielu książek o mediach ta pozycja wyróżnia się połączeniem krytyki przekazu z analizą konsekwencji społecznych. Nie ogranicza się do stwierdzenia, że media przesadzają. Pokazuje, jak przesada może wpływać na stosunek do mniejszości, młodzieży, przestępczości i decyzji politycznych. Jednocześnie nie jest prostą obroną tezy, że wszystkie obawy są irracjonalne. Jej sednem jest pytanie o zgodność między poziomem lęku a dowodami. Dzięki temu książka pozostaje dobrym narzędziem do rozpoznawania moralnej paniki, retoryki zagrożenia i kosztów podejmowania decyzji pod wpływem emocjonalnie naładowanych, lecz niepełnych informacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Barry Glasner, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.